Wyśpiewuj, córo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu, ciesz się i wesel z całego serca, córo Jeruzalem. Oddalił wyroki od ciebie Pan i usunął twego nieprzyjaciela. Ciesz się i wesel. Z czego? Z tego, że Pan przychodzi i że wyroki potępienia zostają od nas oddalone. Mamy się cieszyć z tego, że Bóg miłosierdzia przychodzi i jest między nami i między nami zamieszka. Bo Kościół to środowisko Bożego miłosierdzia. Bo Kościół to ludzie, którzy przyjmują miłosierdzie Boże i miłosierdzie Boże dalej przekazują i miłosierdzie Boże sobie okazują. Miłosierdzie, miłosierdzie i jeszcze raz miłosierdzie. O miłosierdziu mówimy dużo. Niektórzy księża twierdzą, że za dużo, że zapominamy o sprawiedliwości Bożej, a mówimy ciągle o miłosierdziu. Bo my często miłosierdzie źle rozumiemy. Bo wielu traktuje miłosierdzie Boże jak dymną zasłonę, która przykrywa wszelki bałagan moralny. Czyli uważamy, że możemy sobie żyć jak chcemy, w związkach niesakramentalnych, bałaganić moralnie, żyć bez Boga, bez zasad, bez przykazań, a Pan Bóg jest i tak miłosierny i to wszystkie grzechy nam przebaczy. A Jego miłosierdzie niech taką dymną zasłoną będzie nad naszym moralnym bałaganem. I tu się bardzo mylimy. Bo doświadczyć miłosierdzia, przyjąć Boże miłosierdzie, to znaczy zmienić swoje życie. To znaczy zacząć żyć inaczej. Doświadczyć przebaczenia, zmienić swoje życie i tym Bożym przebaczeniem także szafować wobec innych. Doświadczyć miłosierdzia. Nie wszyscy, którzy szli za Jezusem, doświadczali uzdrowienia. Nie wszyscy, którzy szli za Jezusem, doświadczali przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Jak opisuje jeden z ewangelistów, za Jezusem wołali dwaj niewidomi: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. A Jezus jakby tym się nie przejmował i szedł dalej. Oni też nie dawali za wygrane i szli też. Trudno było niewidomym iść za Jezusem. Ale Jezus czekał, aż doskonalsza, aż dojrzalsza będzie ich wiara. I w pewnym momencie, kiedy oni tak szli i wołali, Jezus się do nich odwrócił i mówi: według wiary waszej niech wam się stanie. Czemu Jezus nie powiedział: według mocy Bożej uzdrawiam was, przejrzyjcie na oczy, zobaczcie ten piękny świat. A Jezus mówi: według wiary waszej niech wam się stanie. Bo Jezus chce nam pokazać, że wszystko w naszym życiu dzieje się według naszej wiary. Według naszej wiary. I naszą wiarą mierzy się miłosierdzie Boga. Miarą człowieka mierzy się miłosierdzie Boże. Miarą naszej wiary dokonują się nasze cuda. Jeśli nasza wiara jest słaba, to w naszym życiu nic się nie dzieje. Bo to nasze życie jest nasze. Ale i nasza wiara jest nasza. To wszystko jest nasze. I nasze grzechy są nasze. I trzeba dużo wiary, żeby te grzechy zostały Panu Bogu oddane. Dzisiaj ksiądz proboszcz słusznie mówił, że to jest ten dzień spowiedzi, który kończy rekolekcję. To ważna kwestia, ważna sprawa duchowa, religijna. Żeby oddać swoje życie Bogu, także to grzeszne, oddać to Bogu. Ale my to grzeszne życie możemy oddać Bogu tylko wtedy, kiedy mamy wiarę. Jest taka piękna opowiastka mądrościowa, kiedy to do proboszcza rano przybiega pewna pobożna kobieta z taką radosną wiadomością, że śnił jej się w nocy Pan Bóg. Probosz stary, doświadczony duchowo człowiek, mówi pokorny, mówi: wie pani co, no ja nie wiem, czy to był Pan Bóg, ale sprawdzimy. Następnym razem, jak się pani przyśni, to proszę go zapytać o grzechy proboszcza. Pan Bóg wszystko wie, to powie pani, jakie są grzechy proboszcza. I za jakiś czas ta pani znowu przybiega na plebanii z tą radosną wiadomością, że śnił jej się Pan Bóg. A proboszcz się pyta: no i jakie są te moje grzechy? A pani spuściła wtedy głowę i mówi, że Pan Bóg mi powiedział, że już ich nie pamięta. Tak, to jest wielkość Boga. To jest miłosierdzie Boga. Że jak człowiek wyzna swoje grzechy Bogu, żałuje za nie, przyzna się do nich, to Pan Bóg jest tak wspaniały w tym swoim miłosierdziu, że tych grzechów nie pamięta. Ale problem polega na tym, że my sobie grzechy pamiętamy. Że pamiętamy własne grzechy, ale też i cudze. I my chodzimy dziesiątki lat do spowiedzi i albo się własnymi grzechami katujemy, albo innych katujemy też ich grzechami, bo ciągle im te grzechy wypominamy. Po co mówimy o miłosierdziu, które buduje Kościół? Właśnie po to, że miłosierdzie Boże, Bóg, my kochamy to nabożeństwo o miłosierdziu Bożym. I my wiemy, że tego miłosierdzia Bożego potrzebuje świat, ale my też potrzebujemy i drugi człowiek potrzebuje, który obok nas jest. Przyjąć miłosierdzie Boże i doświadczyć Bożego miłosierdzia, to znaczy swoje grzechy złożyć w ręce Bożego miłosierdzia, ale i zacząć być miłosiernym wobec drugiego człowieka. Bądźcie miłosierni, jak ja jestem miłosierny, Pan Bóg wasz. To nabożeństwo miłosierdzia Bożego jest piękne, ale bardzo niebezpieczne. Dlatego, że Bóg żąda od nas, żebyśmy byli miłosierni wobec innych. Oj, my lubimy takie całoroczne wypominki. Twój dziadek był taki, twoja matka była taka, twój ojciec był taki, a ty jesteś owaki. I te całoroczne wypominki, jaki kto jest. Tak jak młodzi mówią, te rodzinne słowa killery, czyli te rodzinne słowa zabójcy. Zabójcze słowa ciągłego wypominania, ciągłego braku przebaczenia. Bo my nie doświadczamy miłosierdzia. Bo człowiek, jak doświadczy prawdziwie miłosierdzia i swoje grzechy odda w ręce Boga, to jest w stanie tego miłosierdzia także innym udzielić i okazać. Bo to jest zobowiązujące nabożeństwo. Bądźcie miłosierni, bo ja jestem miłosierny. I jak mówimy: Ojcze nasz, przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy. A co się dzieje, kiedy my nie przebaczamy? Nasze grzechy sobie sami zatrzymujemy? Nie wiem. Ale wiem to, że miłosierdzia, Bóg jest miłosierny. I trzeba dużo wiary, żeby siebie oddać w ręce miłosierdzia Bożego. Żeby się powierzyć Bożemu miłosierdziu. Żeby zapomnieć swoje grzechy, żeby je oddać Bogu, ale i także być miłosiernym wobec drugiego człowieka. Bo my, jak mówimy o Kościele, to mówimy zazwyczaj tak: o Kościele grzesznym, no i o Kościele pięknym, o Kościele ludzi świętych. Ale zapominamy o jednej zasadniczej rzeczy, że Pan Bóg nas wszystkich równo kocha, i grzeszników, i tych świętych. Jest piękna teologia świętej Teresy Wielkiej, która bardzo prosto to widzi. Mianowicie jak? Że my wszyscy przed Bogiem jesteśmy równi. Czy ci święci, czy ci grzeszni. Bo ci, którzy zgrzeszyli, to niech teraz leżą krzyżem i niech błagają Boga o miłosierdzie. Niech się nawracają, niech przepraszają i wchodzą na dobrą drogę. I wszystko będzie dobrze. A ci, co nie zgrzeszyli, to święta Teresa mówi, że też niech leżą krzyżem i niech dziękują Bogu, że doznali tyle łaski, że się w grzechu nie utopili. I to jest piękna teologia, bo przed Bogiem my wszyscy jesteśmy równi. My wszyscy miłosierdzia Bożego potrzebujemy. Dzisiaj o Kościele mówi się różnie. Zazwyczaj, zawsze, albo chcę powiedzieć, zawsze mówi się źle. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że dzisiaj zwiedzanie Kościoła to się zaczyna od śmietnika. Tak, zazwyczaj jak się mówi o Kościele, to się mówi tak, jakbyśmy zaczęli, nie wiem, zwiedzać piękne muzeum od śmietnika. To tak jakby ktoś zaprosił mnie do waszego domu, no i chciałby mi pokazać piękny dom, który ma, ale najpierw byśmy zaczęli zwiedzanie tego domu, odwiedziny od śmietnika. Co tam jest w śmietniku? To zupełnie nie ma sensu. W każdym domu jest śmietnik. W każdym domu jest śmietnik i ja w ogóle nie potrzebuję widzieć tego, co jest w śmietniku. I my często właśnie jak słyszy się w mediach o Kościele czy gdziekolwiek, to zaczynamy zwiedzać Kościół od śmietnika. Jaki sens? Po co? Na co? Śmietnik był, jest i będzie. I ma być. I w domach też naszych są śmietniki, były, są i będą i mają być. Co trzeba wyrzucić, to trzeba wyrzucić, ale trzeba iść do przodu. No i my, przepraszam bardzo, ale często też rozmowy o Kościele takie, gdzieś tam w biurach czy gdziekolwiek zaczynamy od śmietnika. Po co, na co? Trzeba się chwalić tym, co jest, tym, co jest wspaniałe. My dzisiaj mamy dzień spowiedzi, czy wczoraj mieliśmy rachunek sumienia, zaczynamy od czego? Tak, od rachowania grzechów. Ale problem polega na tym, że my często zaczynamy rachunek sumienia i nie ma grzechów. No nie ma grzechu. No nie ma się z czego spowiadać. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy odwrócić robienie naszego rachunku sumienia. Święty Ignacy polecał, żeby rachunek sumienia zacząć nie od rachowania grzechów, ale zacząć od tego, co jest dobre, to znaczy od doświadczenia łaski Bożej. Czyli przed rachunkiem sumienia proszę sobie zadać pytanie, co było łaską Bożą dzisiejszego dnia? Co dziś otrzymałeś? Co jest łaską Bożą? Co było łaską Bożą wczoraj? Co było łaską Bożą ostatniego tygodnia? Co było łaską ostatniego miesiąca? Co było łaską Bożą ostatniego roku? Co było łaską Bożą ostatniego pięciolecia, dziesięciolecia? Co jest największą łaską ostatniego, całego Twojego życia? I kiedy człowiek sobie zrobi tak rachunek sumienia, to spostrzeże, ile od Boga dostał, ile łaski i ile zmarnował. I taki rachunek sumienia powinniśmy robić. Dlaczego? Dlatego, że człowiek najpierw musi poczuć wdzięczność i dostrzec dobro Boga, to co Bóg nam daje. Jeśli my to dostrzeżemy, to my wtedy dostrzeżemy, że jesteśmy grzeszni, ile żeśmy zmarnowali. My mówimy nie o świętych dużo, tak, ale każdy święty uważał się za największego grzesznika. Każdy święty uważał się za największego grzesznika, a my nieświęci uważamy się za najbardziej sprawiedliwych. To tak jak się mówi o Kościele, że Jan Paweł II, czy on wiedział o tym molestowaniu? Oj, czy on wiedział, czy on nie wiedział? To był człowiek święty. On pilnował siebie. On pilnował własnego poziomu duchowego. On dziękował Bogu za łaski, za to, że żyje. On się cieszył wiarą. On widział to, co dobre w ludziach. Jemu do głowy niektóre rzeczy nie przychodziły. Bo to był człowiek święty, który pracował nad sobą. On dostrzegał to, co jest dobre. I w naszym życiu też trzeba zacząć właśnie dostrzegać to, co dobre. Że ja doznałem miłosierdzia i trzeba wiedzieć, że drugi człowiek też miłosierdzia potrzebuje. Po czym można sprawdzić, czy my rzeczywiście doznaliśmy miłosierdzia albo nie? Człowiek, który jest wierzący i patrzy na grzech z zazdrością, że inni mogą se grzeszyć do woli, to jest nienawrócony. To nie jest człowiek miłosierdzia. I człowiek wierzący, który patrzy na grzech, nieraz niektórzy mówią, przysiędzę, jak tak widzę, jak oni tak grzeszą, jakbym wziął pałę, to bym tak lał. Jezus nikogo nie lał na krzyżu. Nikogo nie przeklinał. Nikogo. On współczuł. Współczuł. właśnie. Człowiek dobrze, człowiek nawrócony, człowiek o głębokiej duchowości, kiedy widzi grzech, to współczuje, a nie zazdrości. To współczuje. I miłosierdzie okazuje. Właśnie na tym to polega. I dzisiaj my mówimy dużo o miłosierdziu. Ale w świecie dzisiaj brakuje miłosierdzia. Dlatego, że Pan Bóg jest miłosierny, ale my nie jesteśmy miłosierni. Dlaczego? Dlatego, że my w naszym życiu jesteśmy nastawieni tylko na przyjemność. Na przyjemność. I szukamy tylko przyjemności. A tam, gdzie człowiek szuka przyjemności, tam nigdy nie ma miłosierdzia. To ten polski filozof Kołakowski, który całe życie szukał Boga. Co mówił? Że współczesna cywilizacja oparta jest na niewypowiedzianym, ale przyjętym założeniu, że najwyższym czy też jedynym dobrem jest przyjemność. I pisał, że dla chrześcijaństwa to jest autodestrukcja. Czyli sami chrześcijanie się wykończą, zniszczą się przez to. Jan Paweł II też mówił dużo, że kultura przyjemności to jest kultura śmierci. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nastawiony jest negatywnie do jakiegokolwiek wysiłku i robi wszystko, żeby życie było przyjemne. Po co? Po co chodzić do kościoła? Się zimno, trochę mrozu, ślisko, pada. Życie ma być przyjemne. Przyjemne. I to, że my jesteśmy, szukamy tylko przyjemności, to my jesteśmy negatywnie nastawieni do ascezy, do wysiłku i do ofiary. Wszystko ma być przyjemne. Żadnej ascezy, żadnego wysiłku, żadnej ofiary. Wszystko ma być przyjemne. Małżeństwo ma być przyjemne. Jak mąż już jest nieprzyjemny, to trzeba go zostawić i iść na lepsze. Na lepsze, albo z innym, lepszym. Wszystko ma być przyjemne. Dziecko ma być też przyjemne. Wszyscy mamy być, szkoła ma być przyjemna. Kościół ma być przyjemny. Ksiądz ma być przyjemny. Nauczyciel ma być przyjemny. Nie ma dobrej matki, jeśli ma być tylko przyjemna. Czy dobra szkoła będzie przyjemna? Nigdy. Czy ksiądz ma być przyjemny? My mówimy, że do kościoła nie chodzą, bo tam nudno. O, ksiądz nie ma zabawiać dzieci. Ksiądz ma dzieci zbawiać. Zbawiać. Szkoła nie ma zabawiać dzieci. Szkoła ma dzieci uczyć i dobrze wychowywać. Stąd potrzebny jest wysiłek. Potrzebna jest ofiara. Bo to, że my unikamy dzisiaj tego wysiłku, to my dzisiaj chcemy być, żeby życie było przyjemne, a najlepiej, gdyby było natychmiastowe, gdyby było już. Boli mnie głowa? No to tabletkę jedną, jak nie pomoże, to garść. Boli mnie gardło? Dzisiaj, wczoraj, to antybiotyk trzeba wziąć, bo to musi być na już. Problem jest taki, że w życiu duchowym niczego nie ma na już. W wychowaniu dzieci też niczego nie ma na już. Niczego się nie przyspieszy. Niczego nie ma natychmiast. I to, że my chcemy tylko przyjemności, to nasza ta kultura współczesna przyjemności, ona się przeradza w kulturę okrucieństwa. Dlatego, że kiedy człowiek traktuje drugiego człowieka dla przyjemności, jako narzędzie, które ma mi dostarczyć przyjemności, to staje się okrutny. To przecież nasi studenci, którzy siedzą ze sobą po 3, 4, 5 lat, jakby byli małżeństwem, później przychodzą na rozmowy duchowe, no bo oni się tak wykorzystali, oni do siebie czują żal. Żal, bo traktowali się jako narzędzie, które ma dostarczyć przyjemności. Albo on ją traktował jak narzędzie, które ma mu dostarczyć przyjemności, no i teraz nagle ją zostawił, no i teraz jest kłopot, problem, tak? Jeśli się szuka tylko przyjemności, to zawsze będzie problem. I te wszystkie rozwody, że tak łatwo ludzie się rozchodzą, to świadczy o tym, że dzisiaj nikt nie chce podjąć żadnej ofiary. Dzisiaj kobieta wychodzi za mąż dla przyjemności. Ma być przyjemnie. Mąż też. Ma być przyjemnie. Jak jest nieprzyjemnie, trzeba zmienić na inny model. Bo jest nieprzyjemnie. I to, że my tylko szukamy przyjemności, to człowieka czyni egoistycznym. Stajemy się jednymi wielkimi egoistami. Wszystko dla mnie. wszystko dla mnie. A to, że człowiek wszystko ma, to sprawia, że życie staje się puste i jałowe. Puste i jałowe. I proszę to zobaczyć. Współczesne dzieci wszystko mają. Z czego są zadowolone? Z niczego. I mają 13-15 lat i sięgają po narkotyki, bo nic ich już nie cieszy. Trzeba szukać czegoś innego. Trzeba szukać czegoś innego. Człowieka nic nie cieszy. Albo człowiek wszystko ma, a czuje się samotny. Samotni w wielkim mieście. Skąd my to znamy? Piękne seriale. Ludzi dookoła, człowiek jest samotny. No dlatego, że jeśli ludzie się wykorzystali, to oni czują teraz do siebie tylko wstręt. Są samotni. Nie budowali relacji. Wszystko było dla mnie. Człowiek, który nie buduje relacji, wszystko jest dla mnie, jest jednym wielkim egoistą i w rzeczywistości zostaje sam. I zostaje sam i wpada w depresję. Albo w tak zwaną czarną dziurę. To co młodzi mówią. Oj, teraz nie, bo jestem w czarnej dziurze. Nic, wszystko w ogóle. Nic nie ma sensu. Tak, bo człowiek bez Boga zawsze będzie w czarnej dziurze. Szukasz przyjemności, wcześniej czy później wpadasz w depresję albo mówisz, że no nic nie ma sensu. Naprawdę nic nie ma sensu. Bo człowiek, który szuka tylko własnej przyjemności, własnej korzyści, zawsze będzie samotny. Samotny. I jak się wejdzie dzisiaj do księgarni, no to jest masę książek o depresji. O tym, jak wyjść z depresji. Ale to ciekawe, że nikt nie pisze książek, jak nie wpaść w depresję. Jak nie wpaść w depresję, to by było bardziej ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że jak nie wpaść w depresję, to my słyszymy, prowadząc życie duchowe. Prowadząc życie religijne. Ale wolimy często żyć w bałaganie. Wolimy często żyć na własną rękę. A później wpadamy w depresję, w bezsens życia i wtedy krzyczymy. I wtedy wołamy. I wtedy prosimy i szukamy lekarstwa. Jakie jest lekarstwa na to wszystko? Na tą kulturę przyjemności, na ten egoizm, na tą samotność, na to skrzywdzenie. Właśnie to jest jedyne lekarstwo, to jest szukanie Boga. Szukanie Boga jako najwyższej przyjemności. To dzisiaj radzą mistrzowie duchowi, żeby szukać Boga jako najwyższej przyjemności, czyli Boga uczynić przyjemnością. To znaczy tęsknić za Bogiem. Tęsknić za Bogiem. Bo jeśli nie będzie tęsknoty za Bogiem, będzie zawsze tęsknota za przyjemnością. Bo jeśli człowiek nie szuka Boga, to wcześniej czy później będzie szukał siebie. Będzie szukał własnej przyjemności. Bo albo tęsknimy za Bogiem, albo będziemy tęsknić za własnym interesem. I będziemy własnego interesu tylko szukać. Bo dzisiaj mamy dużo takich trucizny życia duchowego. Co to jest? Co za trucizna? To jest poczucie skrzywdzenia. Proszę zobaczyć, że dzisiaj wszyscy są skrzywdzeni. Małe dziecko się rodzi, już mu tam tłumaczą, że jest skrzywdzone. Kim? Czym? No rodzicami. Rodzicami. Już mają poczucie skrzywdzenia. Wszyscy są skrzywdzeni. Bo rodzice mają jakąś dysfunkcję. I wszyscy mamy jakieś dyslekcje, dysfunkcje, dysgrafie, dyskalkulacje. Wszyscy mamy jakieś dys. Wszyscy czujemy się skrzywdzeni. W dorosłym życiu też się czujemy skrzywdzeni. U sąsiada trawa zawsze jest zieleńsza. Sąsiad ma lepszą willę, lepszy samochód, lepszą chałupę i lepszą żonę. I żona też czuje się skrzywdzona. Bo tamta ma lepszego męża, bogaty, a mój to dziad. I naoglądamy się takich seriali telewizyjnych, gdzie ludzie żyją w willach, jeżdżą samochodami pięknymi i mieszkają całe życie pod palmami, całe życie są na wakacjach pod palmami. I my tak, a nam się tak źle powodzi. I to jest to skrzywdzenie. To jest to skrzywdzenie. I to skrzywdzenie sprawia, że my jesteśmy niezadowoleni z wszystkiego. I to skrzywdzenie sprawia, że my nie jesteśmy zadowoleni z własnego życia i chcemy mieć inne życie, bo nam się wydaje, że to życie inne będzie lepsze. Bo kiedy jesteśmy skrzywdzeni, to my się nie potrafimy modlić, bo my mamy pretensje. Jesteśmy pełni pretensji i sami dla siebie stajemy się wrogami. Największy problem jest w tym, że my sami dla siebie jesteśmy największymi wrogami. To nie mąż, to nie żona, to nie sąsiad, to nie ksiądz, to nie polityka nawet, tylko my dla siebie sami jesteśmy największymi wrogami, bo się czujemy skrzywdzeni. Albo mówiąc inaczej, czujemy się rozczarowani. I jesteśmy rozczarowani to mężem, to żoną, to sytuacją, to pracą, albo rozczarowani własnymi dziećmi. Rozczarowani, bo ja sobie wyobrażałam, czy wyobrażałem, że to będzie inaczej. To poczucie skrzywdzenia, niezadowolenia. A my mamy być rozczarowani sobą. Chodzi o to, żebyśmy się sobą rozczarowali, sobą. Bo tu jest problem. Przyznać się w wierze do własnego grzechu. Przyjąć Boga, widzieć działanie Boga w swoim życiu. Powierzyć siebie Bogu. Bóg jest miłosierny, Bóg nas przyjmuje, rodzi się, żeby być z nami, żeby nas uszczęśliwiać. I On pokazuje, że jest z nami, że chce być z nami. A my mamy poddać się woli Bożej, poddać się Bogu, przyjąć Go jako największą moją przyjemność, jako źródło mojej przyjemności. Bo Bóg jest wierny, Bóg nie jest przeciwko naszemu szczęściu. On chce tworzyć nasze szczęście. I Bóg jest wierny i Bóg o nas nigdy nie zapomina. To my zapominamy o Bogu. Opowiadał mi kiedyś kapelan jednego ze szpitali, w Przemyślu dokładnie. I to był kapelan szpitala wojskowego, że no często chodził do szpitala, to była jego praca, ale w nocy gdzieś dzwoni telefon. Proszę księdza, musi ksiądz przyjść. No więc tak z ciekawości pyta, co, jakiś wypadek był? Nie, ale musi ksiądz przyjść. No i przychodzi i tłumaczy mu pielęgniarka, że jest dziwna sprawa z jakimś tam człowiekiem leżącym pod oknem już od 2 tygodni, że ta aparatura wskazująca życie, ona szaleje, że nie wiedzą, czy on raz niby to wskazuje, że już życia nie ma, poza tym drugi raz, no jakieś gdzieś się to wszystko budzi, ktoś tam niby chce odłączyć, to on dalej pokazuje, wskazuje, już nie wiedzą, co jest, no i stwierdzili, że tu jest potrzebny ksiądz. No więc ksiądz przyszedł, mówi, ja już go namaszczałem kiedyś, nie, ksiądz musi jeszcze raz to zrobić. No i ksiądz rozgrzeszył tego człowieka, namaścił. No i w tym momencie, kiedy go rozgrzeszał, ta aparatura już zaczęła totalnie piszczeć, wskazywać, że koniec, koniec życia. No i ksiądz taki wzruszony, że tak zdążył, że tak to wszystko dobrze poszło, zaczął jeszcze odprawiać modlitwę nad umierającym. I wtedy zauważył, że tam gdzieś na tym leży taka książeczka stara. I pielęgniarka coś tam sprzątała te rzeczy, gdzieś tam chciała uprzątnąć i z tej starej książeczki, takiej do pierwszej komunii, wypadł obrazek. I ksiądz patrzy, o, obrazek serca Jezusowego. Schylił się po ten obrazek i na odwrocie było napisane: przyrzekam Ci, że jeśli obejdziesz 9 pierwszych piątków miesiąca, przystąpisz do spowiedzi i do komunii świętej, przyrzekam Ci, że nie umrzesz bez pojednania z Bogiem. No i mówi mi ten kapelan, że zadrżały mu ręce i nogi. Z tym człowiekiem pewnie w wojsku było różnie za czasów komuny. Że pewnie on się pogubił, pewnie on o Panu Bogu zapomniał, ale Bóg o nim nie zapomniał. Bóg o nim nie zapomniał. I to jest wielkość w Kościele, której my doświadczamy, że choć my o Bogu często zapominamy, Bóg o nas nigdy nie zapomina, bo Bóg jest wierny, bo jest miłosierny, jest wierny i pamięta o nas i nie pozwala nam się zagubić. Bóg o nas pamięta, jest dobry. Ale czy my o Nim w naszym życiu pamiętamy?